na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej. Przypomnę, że w tym naszym cyklu formacyjnym naszych spotkań towarzyszą nam cnoty świętego Józefa, który jest jakby takim tematem przewodnim i próbujemy przyglądać się właśnie przez życie i przez osobę świętego Józefa, osobie kapłana i też naszej wspólnocie apostolatu Margaretka, modlitwy za kapłanów. W tych cnotach świętego Józefa dostrzegliśmy już do tej pory posłuszeństwo świętego Józefa i jego czystość. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy sprawiedliwości świętego Józefa. W litanii do świętego Józefa mamy takie wezwanie: Józefie, najsprawiedliwszy, módl się za nami. I właśnie chciałbym w tej perspektywie właśnie sprawiedliwości świętego Józefa popatrzeć na osobę kapłana. Ale żeby wyjść od sprawiedliwości świętego Józefa, pozwolą Państwo, że pójdę troszkę dalej i popatrzę na osobę Pana Jezusa. Bo wiemy doskonale, że sprawiedliwość jest wynikiem prawdy. I co Pan Jezus mówił na temat prawdy? Jak ta prawda w Jego osobie się realizowała? Wiemy doskonale, że za prawdę Pan Jezus umarł na krzyżu. Kiedy stał przed Piłatem, Piłat zadał mu takie pytanie: cóż to jest prawda? I na tym jakby rozmowa się zakończyła. Prawda o Panu Jezusie jest jedna. Jest Synem Bożym i odkupił nas na krzyżu. I może właśnie w perspektywie prawdy, która jest kluczem do zrozumienia sprawiedliwości, warto zapytać się, gdzie jest moja, nasza prawda. Skoro tak często i tak wiele razy na różnych poziomach naszego życia, w różnych miejscach domagamy się sprawiedliwości. Jak trudno dzisiaj jest znaleźć prawdę. Zobaczmy, że bardzo często polegamy na opiniach, które kreują media, na opiniach innych, kiedy dzielą się z nami pewnymi postawami czy zachowaniami niektórych osób, także kapłana. Czy potrafię budować swoją własną opinię? Czy może bazuje na tym, co mówią inni? Zobaczmy, że w przypadku Pana Jezusa tym, co jeszcze bardziej wpływało na decyzje arcykapłanów i całego zwierzchnictwa faryzeuszów i to, że zdecydowali na to, żeby Pana Jezusa skazać na śmierć, było prawo. A prawo nakazywało takiego jak Pan Jezus zabić, bo rzekomo bluźnił przeciwko Bogu. Oczywiście bazowali na fałszywych zeznaniach, fałszywych świadków, bo uzurpuje sobie to, że jest królem Izraela, że jest Synem Bożym. I tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy, że to prawo żydowskie sprawiło, że Pana Jezusa ukrzyżowali. I to, co jeszcze mnie najbardziej uderza w tej scenie spotkania Pana Jezusa z Piłatem, to to, że nawet własna żona nie była w stanie Piłata przekonać, żeby nie robił Panu Jezusowi krzywdy, że wiele się wycierpiała owej nocy i zobaczyła, że On jest świętym Bożym. To prawo także i lęk przed utratą pozycji, którą miał w tym momencie Piłat, sprawiło, że nie zrezygnował z powziętej decyzji, a mianowicie, żeby Pana Jezusa ukrzyżować. I zobaczmy, że ta niesprawiedliwość, ponieważ prawda jest kluczem do zrozumienia sprawiedliwości, a kłamstwo do niesprawiedliwości. Może przejdźmy teraz do niesprawiedliwości. Ile razy Pan Jezus z tą niesprawiedliwością ludzką musiał się zmierzyć? Szczególnie wtedy, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. I może nie chodzi teraz, żeby oceniać kobietę, czy też to, że Pan Jezus zachował się sprawiedliwie, ale zobaczmy zachowanie owych ludzi, którzy chcieli ją ukamienować, którzy chcieli rzucić w nią kamieniami, trzymając je w dłoniach. I zobaczmy, że Pan Jezus nic do nich nie mówi, kiedy przyprowadzają i dosłownie rzucają ją przed Panem Jezusem, mówiąc: tę kobietę właśnie pochwycono na cudzołóstwie. Prawo nakazuje nam taki ukamienować, a ty co powiesz? Pan Jezus pochyla się i pisze palcem po ziemi. Zobaczmy, że w ten sposób milcząc, nie dokładając, bo przecież prawo nakazywało taką kobietę ukamienować i mu powiedzieć: tak, prawo nakazuje, tak trzeba zrobić. A Pan Jezus milczy i jest przy tej kobiecie. A za chwilę wstaje i mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Własne sumienie i prawda o nich nie pozwoliła im podnieść na tę kobietę ręki, choć prawo nakazywało taką ukamienować. I zobaczmy, że prawda o nich zwyciężyła. I teraz spróbujmy popatrzeć na to, co czynił święty Józef. Bo przecież doskonale wiemy, że święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, dlatego chciał potajemnie odprawić Maryję. Chciał ją ochronić przed oprawcami. Właśnie patrząc z tej perspektywy tej kobiety, dlatego zacząłem od Pana Jezusa, żeby pewien kontekst stworzyć, biblijny dla nas, rozumienia sprawiedliwości, ale też i prawdy, ale też i walki z prawem, które przecież było po stronie oprawców. Święty Józef po interwencji anioła, który przyszedł w imię Boże, wziął Maryję do siebie. Można powiedzieć, ochronił ją. Ale wiemy doskonale, że nie musiał tego robić. Nie chcemy teraz wchodzić w dywagację, czy święty Józef mógł, nie mógł, szukać przyczyn. To tylko święty Józef doskonale wie. Ja myślę, że czynił to z miłości do Maryi. Ale gdyby nie ochronił dziecka, gdyby pozwolił, żeby prawo w jego życiu zwyciężyło, to wiemy doskonale, że nie byłoby tajemnicy odkupienia. Gdyby Maryja nie zgodziła się na narodziny syna, ale także Józef, gdyby nie wziął jej w obronę, wiemy doskonale, jakby się to skończyło. Mimo że się zawahał, mimo że może poszedł za głosem prawa, ale w pewnym momencie po interwencji Pana Boga, chciałby się powiedzieć po wpływem głosu Bożego, święty Józef się otrząsnął. Dlatego miłość jest ponad prawem. Miłość do Kościoła, do kapłana jest ponad prawem. Zobaczmy, że dzisiaj, może dotknę na chwilę tego tematu, do tego chciałbym wrócić później. Zobaczmy, że dzisiaj bardzo często przedkłada się prawo nad miłość do Kościoła i do kapłaństwa. Nie chcę tutaj być sędzią ani po jednej, ani po drugiej stronie. I kapłana, który robi źle, czy osób, które może stały się ofiarami kapłana, czy też które doświadczyły cierpienia. Ale zobaczmy, że miłość do Kościoła jest ponad tym wszystkim. Dlatego my jako apostolat Margaretka kochamy Kościół, zakładamy kolejne Margaretki, 7-osobowe grupy, które modlą się za konkretnego jednego księdza przez 7 dni w tygodniu, właśnie z miłości do Kościoła. I zakładamy je dlaczego? Dlatego, że widzimy, że w tym jest nadzieja. I może patrząc na to, co się dzieje, kiedy mamy fakt, że jest ludzi coraz mniej w Kościele, kiedy słyszymy słowa ubolewania, my jako Margaretki wychodzimy naprzeciw tej rzeczywistości, modląc się za księży, żeby ci, którzy są, nie odeszli, ale także, że ci, którzy są, żeby wytrwali. A jeżeli przeżywają trudności, to nasza modlitwa jest po to, żeby ich wzmocnić, żeby ich podnieść, także po to, żeby ich oczyścić z tego, co przeżywają, co się dzieje, i wiedząc, że ta modlitwa jest właśnie skuteczna, jest siłą dla tych wybranych przez Chrystusa kapłanów. Czyli widzimy prawda i kłamstwo. miłość, która jest ponad prawem. Teraz prawo, a głos sumienia, dociekanie i szukanie prawdy. Chciałbym zatrzymać się przy osobie proroka Daniela, którego czytaliśmy jeszcze pod koniec roku liturgicznego, w ostatnich tygodniach przed rozpoczęciem okresu Adwentu. I zatrzymać się przy jednej scenie, gdzie zostaje oskarżona kobieta, konkretnie Zuzanna. I zobaczmy, dlaczego owi starcy oskarżyli, ponieważ nie otrzymali tego, co chcieli. I zobaczmy, że tą rzeczywistością, która wpływa na to, że kogoś oskarża się, jest chęć pozyskania czegoś. To może być w przypadku Zuzanny, to była jej osoba, ale mogą to być również pieniądze, profity, może to być władza, poważanie, jak to powiedzieliśmy, własna żądza. Czyli wszystko to, co chce pozyskać po to, żeby podnieść, nie wiem, swój status, czy też po to, żeby siebie zadowolić. Jeżeli człowiek tego nie otrzymuje, to w przypadku, tak jak było w księdze proroka Daniela, jak czytaliśmy, to właśnie wykorzystanie tego faktu przeciwko tej kobiecie, która nie miała nic na swoją obronę. Nic. Było ich dwóch, tak prawo mówiło, dwóch świadków, którzy ją oskarżyli, że widzieli ją, jak cudzołożyła. I zobaczmy, że Daniel bierze wszystko na siebie. Nie zna prawdy o tej kobiecie. Nie wie, czy tak nie było. Ale patrząc na nią, dostrzegł, że ma do czynienia z kłamstwem. Widząc tę kobietę połamaną dosłownie przez to oskarżenie, zniszczoną, dostrzegł, że ma do czynienia z wykorzystaniem sytuacji do tego, żeby oskarżyć i zabić młodą, niewinną kobietę. I co robi Daniel, to doskonale wiemy. Zaczyna ich przesłuchiwać. Wiemy doskonale, że Daniel w tym momencie zaryzykował bardzo dużo. Jeżeli okazałoby się, że jest to prawdą, to co ta kobieta rzekomo miałaby zrobić, okazałoby się to prawdą, przesłuchanie nie dałoby zamierzonego rezultatu, czym wiemy później. Jeżeli by się sytuacja całkowicie odwróciła, Daniel byłby współwinny grzechu tej kobiety. Ale udowadnia prawdę i niesprawiedliwość. Udowadnia fałszywe oskarżenie owej kobiety. I może właśnie teraz zatrzymajmy się przy samej niesprawiedliwości. Czy może właśnie w moim postępowaniu, w moim życiu nie jest tak, że zachowuję się jak owi starcy, którzy wykorzystują albo mają jakieś swoje ukryte cele, jeżeli ich nie zrealizują, czy też nie otrzymają tego, co chcą, to wykorzystują kłamstwo w taki sposób, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Myślę, że w swoim życiu wielokrotnie doświadczaliśmy, albo nawet teraz doświadczamy niesprawiedliwości. Wielokrotnie mierzyliśmy się właśnie z czymś, czego nie uda się już cofnąć, a co wiemy doskonale jest kłamstwem, jest oskarżeniem fałszywym. I teraz patrząc właśnie przez perspektywę tego, co powiedziałem, zatrzymajmy się przy osobie kapłana, który jest i powinien być mężem sprawiedliwym. Kapłan, który jest wybrany przez Boga. Tak jak święty Józef mówi o nim słowo, mąż sprawiedliwy. Kapłan również powinien być mężem sprawiedliwym. Sprawiedliwość realizuje się najpierw w prawdzie. Czy kapłan żyje do końca w prawdzie? Czy kapłan kocha Kościół, kocha ludzi, do których jest posłany, kocha także powołanie kapłańskie i kapłaństwo, które wielokrotnie powtarzałem i będę powtarzał, ono nigdy nie będzie należało do kapłana. Kapłaństwo nie należy do kapłana. Kapłaństwo należy do Chrystusa i kierunkiem tego kapłaństwa, drogą tego kapłaństwa jest drugi człowiek. To on z tego kapłaństwa czerpie. I powinien czerpać pełnymi garściami wtedy, kiedy kapłan sprawuje sakramenty, kiedy siada na przykład do biura, kiedy przyjmuje interesantów, kiedy siada w konfesjonale. I może właśnie dotknijmy samego faktu konfesjonału i spowiedzi. Kiedyś usłyszałem taką historię, która jest potwierdzona pewnym niezwykłym krzyżem. A mianowicie w kościele, w klasztorze Santa Ana i San Jose w Kordobie w Hiszpanii znajduje się niezwykły krzyż. Na tym krzyżu Pan Jezus jedną prawą rękę zdejmuje z krzyża i wyciąga ją w dół, jakby chciał kogoś chwycić. Ten niezwykły krzyż jest nazywany krzyżem przebaczenia. I łączy się z nim bardzo niezwykła historia. Pewnego dnia do kościoła, właśnie tam, gdzie znajduje się ten krzyż, do tego klasztoru, przyszedł pewien człowiek, by się wyspowiadać. I kapłan, chcąc go wyspowiadać, stanął właśnie pod tym krzyżem. Ale był bardzo surowy dla swoich penitentów i także był bardzo surowy wobec tego człowieka. I ten człowiek został rozgrzeszony przez tego kapłana. Później przychodzi po raz kolejny i jest podobnie. Podobnie prosi o przebaczenie, ale kapłan na niego nakrzyczał. Po czym powiedział, to był ostatni raz, kiedy mu wybaczyłem, odchodząc od tego człowieka, którego rozgrzeszył. Przez wiele miesięcy ten człowiek wraca z powrotem do spowiedzi i kiedy wraca do kościoła, ale nie korzysta ze spowiedzi, dlatego że zraził się do tego kapłana, zraził się do sakramentu, ale przychodzi taki moment, że dojrzewa, że chce na nowo się wyspowiadać. I klęknął pod krzyżem i przed tym samym kapłanem i prosił o wybaczenie. Ale ksiądz, stojąc nad nim, surowo powiedział: nie baw się z Bogiem, proszę, nie pozwolę, żebyś nadal grzeszył. I nie chciał udzielić mu rozgrzeszenia. I w tym momencie ksiądz i ten człowiek usłyszeli jakby skrzypienie z krzyża. Jezus oderwał prawą rękę od krzyża i wyciągnął ją w stronę tego człowieka. A ksiądz usłyszał słowa: to ja przelałem krew za tę osobę, nie ty. I to ta historia, bardzo piękna, ale jakże przejmująca, pokazuje, że każdy człowiek jest darem od Boga. Nawet ten, któremu życie dało w kość, ten, który popełnił wiele błędów, jest także przez Boga wybrany. Ja jako kapłan, każdy kapłan, siadając do konfesjonału, nie jestem sędzią, ale człowiekiem, który w imię Kościoła wybacza. Moim zadaniem, naszym zadaniem jest to, żeby temu człowiekowi pomóc, a nie żeby go jeszcze bardziej uciemiężyć. I myślę, że to każdy z nas, kapłanów, powinien wiedzieć. Jeżeli ktokolwiek cierpiał albo cierpi z powodu doświadczenia złego kapłana w sakramencie spowiedzi, niech się nie boi wrócić do Chrystusa, bo On tam na niego czeka. Choć wiem i zdaję sobie sprawę, że zranienia wyrządzone w konfesjonale, ale nie tylko, są bardzo trudne do uleczenia, ale też zaufanie, które traci się do kapłana, do kościoła, jest trudne do uratowania. I zobaczmy, z jednej strony mamy kapłana, który jest aż tak daleko sprawiedliwy, że przestaje być miłosierny, ale z drugiej strony ludzka niesprawiedliwość odnośnie kapłana. Może spróbuję sytuację pewnej relacji kapłan, ludzie kapłan, czyli ja jako osoba modląca się za kapłana i ten konkretny kapłan, przełożę na rodzinę i na relacje matki i dziecka. Zobaczmy, że matka nigdy nie kieruje się prawem, ale zawsze kieruje się miłością. Matka zawsze kieruje się miłością. I zawsze miłość jest ponad prawem. Co nie znaczy, że matka łamie prawo, ale matka poświęci wszystko w imię miłości. I matka zawsze kieruje się sercem, kieruje się miłością. Tak samo Kościół, tak samo każdy kapłan powinien kierować się miłością. I zobaczmy znów na tej płaszczyźnie osoby świętego Józefa, żebyśmy mocniej poszli w osobę kapłana, margaretek, modlitwy, z jednej strony sprawiedliwości, niesprawiedliwości, prawa, miłości, a teraz wróćmy z powrotem do świętego Józefa, który zobaczmy, że miał w sobie wewnętrzną walkę, ale miłość zwyciężyła. Miłość była ponad prawem. Miłość była ponad wszystkim. Dlatego święty Józef dał sobą pokierować. Nie dał się zmanipulować przez Heroda, który przecież szukał dziecięcia, by je zgładzić. Nie dał się zmanipulować później przez innych, ale słuchał głosu serca i był wpatrzony do końca w Maryję i w Pana Jezusa. I to jest właśnie ta jego sprawiedliwość, że on ukochał do końca życia, ale ukochał do końca tych, których Pan Bóg na jego drodze postawił. I spróbujmy jeszcze właśnie, idąc już głębiej i bardziej w nasze życie, każdego z nas, już nie rozróżniając kapłan, osoba świecka, ale życie każdego z nas, zobaczmy, że nikt nie może być dla nikogo zgorszeniem. Pan Jezus jasno to postawił pewne granice i pokazał, że kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. I pokazuje jasno, że nikt nie ma prawa być zgorszeniem. I myślę, że każdy z nas powinien uderzyć się w pierś. Czy może moim słowem, zachowaniem, moją postawą kogoś nie zgorszyłem? Czy może moją postawą nie było tak, że wpłynąłem na to, że ktoś zaczął wątpić w Boga, albo ktoś się od Pana Boga odsunął? Czy może moje życie i moje postępowanie nie było powodem do grzechu albo upadku czyjegoś? Czy może właśnie nie jest tak, że dzisiaj oskarżam innych, a w przyszłości robiłem podobnie? Dlatego Pan Jezus jasno powiedział do tych, którzy oskarżyli ową kobietę: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie oznacza to oczywiście, żeby bagatelizować zło, bagatelizować grzech. Nie to mam na myśli, ale to, że zobaczmy, że dzisiaj bardzo często i bardzo mocno dochodzi do głosu prawo. Ten człowiek jest winny, oskarżamy go, rozliczamy go i zabijamy w nim nadzieję, ale także w tych wszystkich, których ten człowiek konkretny, jako już jako kapłan, uratował. Zabijamy nadzieję. Zobaczmy, że Pan Jezus nie dołożył niczego do cierpienia tej kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, ale był przy niej, milczał, a później jasno postawił granicę. Pokazał prawdę. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kogo słucham, za kim idę, w kogo się wpatruję? Zobaczmy, że jesteśmy wspólnotą Kościoła, jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, czyli priorytetem jest dla nas wiara, jest dla nas Bóg. Więc biorąc przykład ze świętego Józefa, żyjmy tak jak Bóg. Patrzmy na drugiego człowieka tak, jak patrzy Bóg. Niech święty Józef, mąż sprawiedliwy, będzie przyczyną naszej sprawiedliwości, budowanej na prawdzie, sprawiedliwości, która jest przezwyciężana miłością, miłosierdziem, ale też sprawiedliwości, która otwiera nas na drugiego człowieka, by nikt z nas na niego nie był obojętny. Święty Józefie, Józefie, najsprawiedliwszy, módl się za nami. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.